Pokera, a potem mu będę przeszkadzał pod koniec.
Dobra, słuchajcie, mamy 45 minut. Z kolegą już mieliście wcześniej do czynienia, ze mną nie. Nazywam się Darek Porowski, senior technical evangelist Microsoft Polska. Na co dzień zajmuję się tematami głównie cloud infrastructure i dzisiaj będę mówił wam w kontekście dockerów, czyli tak naprawdę kontenerów na systemie Windows Server. To nie jest typowy cloud, natomiast kontenery się przenikają tak naprawdę, czy to jest on-prem, czy środowisko chmurowe, nie ma znaczenia. Zacznijmy sobie takiego wstępu, co to jest w ogóle kontener, jak to się uruchamia, co to jest w ogóle Docker, jak to wygląda w Windowsie i tak dalej, a w pewnym momencie zrobimy stop i Tomek wejdzie z tematami już typowo deweloperskimi, czyli jak ten kontener wykorzystać w kontekście kodu i go dostarczać. Agenda jest tak naprawdę, żebyście poznali w ogóle, co to jest kontener w kontekście Windowsa. Jeżeli ktoś miał styczność z kontenerami na Linuxie, to zobaczy, że to jest praktycznie to samo jeden do jednego, nawet składnia linii poleceń jest też identyczna, więc jeżeli ktoś już raz poznał na środowisku open source'owym, w zasadzie więcej już tego nie musi poznawać. Zacznijmy od tego w ogóle, co to jest kontener. Zanim przejdziemy w ogóle do tego, co to jest kontener, małe wyobrażenie, jak działa typowa aplikacja. Idziemy jeszcze tak naprawdę kilkanaście lat wstecz, zanim w ogóle jeszcze były maszyny wirtualne popularne. Jest typowy sprzęt, na sprzęcie działa system operacyjny i na systemie operacyjnym jest odpalana aplikacja. To jest, myślę, że jasne, nie ma co tutaj więcej mówić. W pewnym momencie weszły bardzo modnie w nasze środowisko maszyny wirtualne. W skrócie maszyna wirtualna to było tak naprawdę użyczenie tego samego sprzętu, podzielenie go na kilka systemów operacyjnych i w danym systemie operacyjnym odpalane były już faktycznie aplikacje. Natomiast kontener to jest nic innego jak wirtualizacja systemu operacyjnego, czyli tak naprawdę nie wirtualizujemy sprzętu, tylko wirtualizujemy sobie kernel danego systemu operacyjnego. To od razu mówię, ja będę mówił o systemie Windows jako nośniku kontenerów, natomiast Linux oczywiście też to ma, nawet wcześniej zaczęli, wcześniej zostało to w środowisku open source'owym zaimplementowane, natomiast jest jedna ważna rzecz. Nawet jeżeli jest spójna linia poleceń i tak dalej, to nie znaczy, że kontenery dedykowane pod Windowsa można odpalić na Linuxach i vice versa, tak? Nie ma takiej opcji. Czyli w momencie, kiedy robicie design kontenerów na Windowsa, pod spodem musi być Windows, jeżeli jest robiony design kontenerów na Linuxie, w backendzie musi być Linux. No i mamy faktycznie Windows Server Containers, to jest nic innego jak nakładka, dokładnie orkiestracja na poziomie systemu operacyjnego zwykłego Dockera. Jak instalujecie sobie, to i tak musicie binaria dockerowe dociągnąć i je zainstalować. Natomiast wprowadziliśmy coś takiego, co się nazywa Hyper-V Containers. Hyper-V Containers to jest izolacja kontenerów na poziomie sprzętu. Czyli jeżeli ktoś wymaga większego poziomu bezpieczeństwa, poziom bezpieczeństwa na poziomie maszyny wirtualnej, to może taki scenariusz osiągnąć za pomocą właśnie Hyper-V Containers. Składnia polecenia i tak dalej, wszystko jest to samo, dodatkową flagę się dokłada, że to jest po prostu kontener Hyper-V, żadnej zmiany nie ma i mamy separację na poziomie tak naprawdę sprzętu. Jest to trochę bezpieczniejsze, natomiast zjada nam trochę więcej zasobów i trochę wolniej działa w kontekście nie samego uruchomienia, natomiast dostarczenia i orkiestracji, ale to są już tam małe niuanse. Budowanie kontenerów. Z czego się w ogóle składa kontener, bo to jest bardzo ważne. Otóż przejdźmy sobie do rysunku. Kontener składa się z warstw, nie ma tak naprawdę limitu, jeżeli chodzi o warstwę. Na każdej warstwie możemy wprowadzać jakieś zmiany. To są tak naprawdę zmiany, które powstały od kolejnej warstwy, która została dostarczona. Dlaczego jest to oparte na warstwy? Z tego względu, że każda warstwa, tak naprawdę każdy obraz na koniec dnia jest tylko read-only, czyli nie można do niego zapisywać. Jak już zbudujemy sobie jakiś obraz danego kontenera i chcemy wykonać jakąś z nim zmianę, no to musimy dołożyć kolejną warstwę, która zrobi tą zmianę. Przykład, mamy goły system operacyjny, chcemy do niego i on jest już skonteneryzowany, jest jako kontener dostarczony, no a potrzebujemy serwer aplikacyjny, na przykład IIS, to co? Musimy dołożyć warstwę, która nam włączy warstwę, tak naprawdę serwer aplikacyjny IIS-owy. I tak dalej. Jeżeli chcemy dołożyć jakieś pliki, zmienić coś w rejestrze, to dokładamy sobie kolejne warstwy. Oczywiście możemy przygotować cały obraz z całym setupem, plikami, konfiguracją i zapakować to jako jeden kontener i też to będzie OK. Wtedy będziemy mieli jeden kontener, jedną warstwę i tak to wygląda. Technicznie rzecz biorąc, Windows Server Containers jest podzielony tak naprawdę na dwa pliki. Plik metadanych JSON-owe i wszelkie zmiany są w plikach VHDX, różnicowe zwykłe pliki VHDX, takie jak są używane w wirtualizacji. W kontekście kontenerów Linuxowych w zasadzie architektura jest bardzo podobna. Różnica jest taka, że dane nie są przechowywane na plikach VHDX, tylko w plikach tarowych. I to jest cała magia. Jak takie kontenery tworzymy? Można sobie ręcznie pisać i to jest najczęściej scenariusz stosowany na lokalnych stacjach deweloperskich. Deweloper sobie po prostu tam wpisuje komendy i buduje takie obrazy kontenerowe i się bawi. Można też robić taką semi-automatyzację, tak bym to nazwał. To też jest szczególnie lokalne środowiska lub bardzo małe środowiska deweloperskie za pomocą tak zwanych Dockerfile, bo już nie będę mówił o co to jest tak naprawdę Dockerfile. I później możemy zrobić pełną automatyzację, gdzie jest taki cały workflow, dostarczenie obrazu konteneru do rejestru, później pobranie na klastry z tego rejestru i tak dalej, i tak dalej. To też będę później omawiał. Tu jest dokładnie pokazany przykład, jak wygląda obrazowanie kontenerów. Czyli mamy faktycznie pierwszą warstwę systemu operacyjnego, dokładamy sobie IIS-a, doinstalowujemy, on jest w kolejnej warstwie kontenera. Następnie taki kontener sobie odpalamy i on jest odpalony domyślnie w takim sandboxie. Możemy zrobić jakieś tam zmiany plikowe. Jeżeli go ubijemy, taki kontener sandboxowy, wszystkie dane są stratne. Jeżeli chcemy zachować te zmiany, no to faktycznie taki sandbox, w którym jest to uruchomione, musi zostać zapisany jako kolejna tak naprawdę warstwa, czy jako kolejny kontener, na przykład tutaj moja strona. I ta warstwa będzie zawierała wszystkie te zmiany z poprzednich obrazów. Może źle też się wyraziłem, nie będzie zawierała, tak naprawdę będzie relacją do poprzednich obrazów. Czyli nie ma czegoś takiego, że jak ja sobie stworzyłem moją stronę, czyli dograłem pliki do serwera aplikacyjnego, a na serwer aplikacyjny był odpalony w poprzedniej warstwie konteneru, one nie są scalane. To znaczy cały chain musi być zachowany wszystkich obrazów. Jeżeli nam z systemu wypadnie na przykład ten obraz IIS-owy, no to niestety tych kontenerów się nie uda odpalić. System sam o to dba, natomiast jeżeli ktoś chce ręcznie sobie na poziomie plików pogrzebać, nie robić tego. Absolutnie zapominamy na poziomie zabaw z plikami kontenerowymi, jakiejkolwiek tak naprawdę zabawy. Wszystko robimy z poleceń linii dockerowej lub jakąś tam automatyzacją. No i tak dalej, można to ciągnąć. Nie będę teraz pokazywał demo, omówię teorię, a później ciurkiem pokażę wszystkie elementy. Następnie mamy taką troszeczkę półautomatyzację, czyli Dockerfile. Dockerfile to jest zwykły plik tekstowy, w którym podajemy pewne polecenia, jakie kolejne kroki mają zostać wykonane, żeby skompilować na koniec mój kontener, żeby coś on reprezentował. Dockerfile na dzień dobry używają kilku poleceń. Na przykład from, run to jest taka w zasadzie podstawa, natomiast łatwo jest ich się nauczyć z tego względu, że jest ich około 20 paru, tak? Czyli faktycznie jak wejdziemy sobie w dokumentację dockerową, tego nie jest strasznie dużo, każdy jest w stanie to w miarę dzień, dwa ogarnąć, a z czego i tak najbardziej potrzebne to jest może z 5 do 10 poleceń, które coś tam wykonują. To jest najprostszy przykład, jak może wyglądać plik Dockerfile from, z jakiego obrazu, mam na przykład obraz bazowy Windows Server Core, następnie wykonaj mi polecenie PowerShellowe, które mi dodał Add Windows Feature Web Server, czyli zainstaluję po prostu gołego IIS-a i następnie jak podam taki Dockerfile do polecenia dockerowego, on zrobi mi taki obraz konteneru na koniec dnia. To jest akurat przykład, jak można skopiować plik już istniejący do jakiegoś tam katalogu w kontenerze. To z Dockerfile też będę Państwu pokazywał. Aktualizacja. Już wspomniałem, że kontenerów się nie aktualizuje, czyli albo dokładamy kolejną warstwę. Jeżeli jest to kontener już działający na jakimś systemie produkcyjnym i potrzebujemy tak naprawdę podmiankę zrobić na systemie produkcyjnym, czy to wyszła nowa wersja aplikacji, czy chcieliśmy zmienić jakąś konfigurację w serwerze aplikacyjnym, nieważne, jeżeli jest wymagana jakaś zmiana, tak naprawdę musimy skompilować obraz konteneru i podmienić go na wersji produkcyjnej, czyli tak naprawdę kontener żyje sobie tylko raz i o tym warto pamiętać. Żeby robić taką podmiankę na poziomie load balancerów i automatyzować, do tego są różne orkiestratory. Najbardziej popularny to jest Docker Swarm, DCOS i Kubernetes. Chyba Tomek będzie wspominał wysokopoziomowo o tych trzech systemach. Żadne z tych trzech systemów nie są produkcji Microsoftu. Wszystkie gdzieś tam w świecie open source'owym istnieją. Wszystkie trzy można out of box odpalić na chmurze Microsoft Azure. Ja chyba nawet mam jakieś kawałkiem działający demo Kubernetesów akurat od Google'a. Ważna rzecz w przypadku kontenerów jest tak zwany rejestr. Rejestr można porównać do czegoś takiego jak zwykłe repozytorium, czyli tak naprawdę miejsce, w którym są składowane obrazy gotowych kontenerów, które sobie czekają na wdrożenie. I takie repozytorium jest wymagane, jeżeli chcemy w sposób jakiś dynamiczny, automatyczny robić deployment, czy to na środowiska testowe, czy deweloperskie, czy już faktycznie produkcyjne. I jak możemy sobie podzielić? Docker sam w sobie wypuścił coś takiego, co się nazywa Docker Hub, czyli to jest repozytorium w cloudzie obsługiwane przez Docker. Domyślnie jest bezpłatne pod warunkiem, że repozytorium jest udostępnione na świat. Czyli jeżeli wrzucicie tam swoje kontenery, to każdy z nich może skorzystać, podobnie jak GitHub. Oczywiście jak zapłacicie, to możecie stworzyć sobie taki rejestr prywatny, mieć prywatne obrazy kontenerowe i nie udostępniać ich w żaden sposób. Następnie jest coś takiego jak Docker Trusted Registry i to jest silnik dockerowy do tworzenia własnych rejestrów na poziomie on-premowym na własnych maszynach tak naprawdę. Czyli wy to instalujecie w swoim środowisku i dokładnie ta sama funkcjonalność. Natomiast my w Azure zrobiliśmy coś takiego, co się nazywa Azure Container Registry, czyli ACR i to jest standardowy tak samo rejestr dockerowy jako prywatny, po prostu go odpalacie i możecie własne kontenery prywatnie przechowywać. Nie jest w żaden sposób upublikowany, jak na przykład Docker Hub. Ja będę pokazywał akurat demo z ACR-em. Uruchamianie kontenerów. Uruchamianie kontenerów w kontekście zwykłej linii poleceń, czyli takie faktycznie deweloperskie podejście, to jest w zasadzie Docker run, podanie nazwy i to się dzieje. Można dodatkowo jakieś tam parametry przekazywać, też będę to pokazywał. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. W danym kontenerze nie można odpalać wielu aplikacji. To znaczy, że jeżeli ja chcę odpalić sobie serwer aplikacyjny, na którym będzie jakaś web aplikacja sobie działała, to znaczy, że w tym kontenerze jest odpalana tylko ta web aplikacja z serwerem aplikacyjnym. Koniec tematu. Jeżeli ta aplikacja wymaga jakichś innych warstw, które muszą być odpalone, albo jakichś procesów, które są wymagane, żeby całe rozwiązanie działało, ja muszę je opakować w inne kontenery i zrobić taką komunikację sieciową pomiędzy tymi kontenerami, żeby one po prostu ze sobą gadały. W internecie znajdziecie jakieś tam przykłady, które pokazują, jak odpalić wiele tam, nie wiem, procesów i tak dalej, kompletnie niewspierany scenariusz. Nawet jeżeli technicznie to się uda zrobić, to produkcyjnie nie ma szansy sensownie działać i nie jest absolutnie wspierane przez Dockera. Więc o tym trzeba pamiętać. Odpalony kontener, jeżeli są jakieś robione tam zmiany, jest zawsze odpalany w takim sandboxie. I to jest zawsze stratne, tak? Czyli jeżeli zostanie Docker wyłączony, po prostu tych zmian nie będziemy mieli, dopóki ich nie zapiszemy. O tym warto pamiętać. Cała zabawa z Dockerami można jeszcze rozszerzyć o tak zwanego Docker Compose'a. Docker Compose jest nakładką na pliki dockerfajlowe. Czyli jeżeli plik dockerfajlowy opisywał nam strukturę danego konteneru, tak, czy ma być jakiś tam serwer, jakieś tam pliki mają się zrobić, coś tam ma się skonfigurować, to jest z konkretnego konteneru. Natomiast cała aplikacja może się składać, jak wspomniałem, z kilku kontenerów. Tak? Może być frontend, może być jakieś API warstwa, może być jakiś middleware, itd., itd. I mamy kilka takich dockerfajli opisujących dane komponenty, jak mają być opakowane w dany kontener. Natomiast Compose jest czapką na te dockerfajle. W skrócie on mówi, jak te dockerfajle są pomiędzy sobą połączone, czyli finalnie co Docker ma wypluć jako obraz i te obrazy po uruchomieniu, jak mają ze sobą gadać. Dba o jakąś tam orkiestrację, że najpierw to ma się odpalić, że to ma być wyprowadzone na takim porcie, to na takim porcie itd., itd. No i później idziemy do usług typowych, które orkiestrują całą automatyzacją kontenerową. Tak jak mówiłem, to jest Docker Swarm, Mesos Marathon, czyli DCOS, no i Google Kubernetes. Który wybrać? Tak naprawdę wszystko zależy od was, co chcecie, jakie są preferencje, jak firma wybierze. Na koniec dnia uzyskuje się praktycznie ten sam efekt, tak? Czyli orkiestrację kontenerów. W skrócie te systemy po prostu biorą takie pliki Compose albo już gotowe obrazy z rejestru, no i tak zarządzają, żeby odpowiednio na klastrze były wyskalowane takie kontenery, czasami je ubijają, czasami dodają do węzłów, do load balancera i tak dalej, wystawiają na świat, czy to internalowo, czy eksternalowo, to wszystko zależy od konfiguracji. Wszystkie te systemy możecie odpalić sobie w ramach subskrypcji Azure'owej i to jest ładnie nazwane marketingowo Azure Container Services. Docker Compose nie będę omawiał, to sobie Tomek zademonstruje. Natomiast możemy przejść do sekcji demo, takiej od zera zera w zasadzie. Nie będę oczywiście pokazywał, jak się instaluje, bo to jest ładnie udokumentowane, kilka kliknięć i to nie ma kompletnie sensu. Natomiast po instalacji domyślnie odpalacie konsolę PowerShellową i podstawowe polecenie, żeby sprawdzić, czy w ogóle Docker się zainstalował i działa, to zobaczenie, czy w ogóle polecenie Docker działa. Można przy okazji podać parametr version, zobaczymy, w jakiej to jest wersji, widać, że jest, coś się pokazało, nie ma żadnego błędu, czyli prawdopodobnie Docker jest. Mówiłem o obrazach, no to zobaczmy, jakie obrazy mam na systemie operacyjnym. W tym przypadku do tego służy polecenie Docker Images. Okej, literówka. No i pokazuje mi faktycznie, jakie lokalnie są skeszowane różne obrazy. Dwa są ważne dość na dzień dobry, jeżeli chodzi o świat Microsoftowy. To jest Microsoft łamane przez Nano Server i Microsoft łamane przez Windows Server Core. To są obrazy kontenerów, które są już przygotowane przez nas jako oficjalne wydania tych systemów operacyjnych. Warto powiedzieć o jednej rzeczy, że na podstawie tych dwóch kontenerów budujecie swoje dalsze kontenery, jakiekolwiek, jeżeli chodzi o środowisko Windowsowe. Przykład kolejny jest już przez nas przygotowany IIS, natomiast IIS zawiera i jest relacyjnie związany dokładnie z tym kontenerem, czyli akurat w tym przypadku Windows Server Core.
Ja tu jedną rzecz tylko chciałem wyjaśnić, bo tu jest problem z nazewnictwem. Znaczy problem z nazewnictwem jest taki. Na Microsoft Nano Server jedyne co odpalimy to .NET Core. Nie odpalimy tam pełnego .NET Framework. Windows Server Core odpalimy .NET Core i pełny .NET Framework. Natomiast po prostu jak się buduje na przykład .NET Core'owe aplikacje, to się bazuje zwykle na Nano Serwerze, a jak na Windows Server Core, no, na pełnym .NET-cie, to się bazuje na Windows Server Core. Rozmiary pokażesz, czy nie da rady?
W skrócie, około 1 giga, około 9 giga. Nie będziemy mówili różnic Windows Server Nano i Server Core, to jest do wyczytania, to nie ta sesja. Natomiast jeżeli faktycznie .NET Core aplikacja natywnie, to zdecydowanie szybciej, mniej zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu jest faktycznie jeszcze przykład też przygotowany przez nas, gdzie jest uruchomiony domyślnie IIS i tak jak wspomniałem, on jest relacyjnie związany z kontenerem Windows Server Core, czyli żeby odpalić kontener, który się nazywa Microsoft łamane przez IIS, ja muszę mieć w systemie zarejestrowany ten kontener Windows Server Core. Jeżeli go nie będę miał i wydam takie polecenie, żeby on został uruchomiony, on automatycznie dociągnie z internetu, z Docker Huba, bo jest to udostępniony taki związany relacyjnie kontener. Więc też nie trzeba samemu o to dbać. Jeżeli inne kontenery będą bazowały na tym kontenerze, on będzie oczywiście raz tylko istniał w systemie, te 10 tam niecałe giga będzie raz tylko zajmowane. Te kontenery różnicowe będą tylko różnicowe zmiany w sobie posiadały. Okej, lecimy dalej. Na razie nie będę omawiał innych obrazów, to wyjdą sobie w trakcie. Natomiast, żeby pobierać jakiekolwiek obrazy z sieci, domyślnie jest podpięty pod silnik Dockerowy Docker Hub. Wystarczy wydać polecenie Docker Search, jakąś na przykład słowo klucz i zobaczymy, co się w Docker Hubie publicznym znajduje. Search. No i tu mamy listę różnych kontenerów, obrazów kontenerowych w Docker Hubie publicznym, które mają w sobie słówko jakkolwiek Microsoft. To niekoniecznie muszą być wydane oficjalnie przez nas, na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli w tym przypadku jest Microsoft łamane coś, to są faktycznie przez nas wydane kontenery. Uwaga, nie wszystkie są kontenerami Windowsowymi, część jest kontenerów dedykowanych na systemy Linuxowe i o tym trzeba faktycznie sobie poczytać, który jest na co. Przykład .NET jest akurat, mało mówi na jaki system, natomiast chodzi o faktycznie system Linuxowy, nawet w opisie kawałek widać. No to jest publiczny, chcemy pobrać jakiś kontener, no to weźmy sobie ten ASP.NET Core, to jest chyba Linuxowy, nie pamiętam. Nieważne, to zrobię powtórkę. Po prostu robimy Docker pull, nazwa obrazu i jeżeli go nie ma, zostanie najnowsza wersja pobrana. Jeżeli już istnieje taki kontener, to zostanie zaktualizowana na najnowszą wersję, która została podana na rejestrze. To oczywiście mam. Nie chcę teraz pobierać, bo to by troszeczkę kilka minut trwało, to nie o to chodzi. OK, odpalmy sobie najprostszy kontener. OK, to będzie w ogóle bez żadnych warstw, czyli goły system Windowsowy. Docker run, podajemy nazwę konteneru. To jest taki, bo taki też mam w systemie. I następnie niech mi w tym kontenerze zostanie wykonane polecenie hostname. W tle został odpalony standardowy Windows Server Core i to trwało, nie wiem, 2-3 sekundy może. To jest też zaleta kontenerów. Jeżeli byście odpalili maszynę wirtualną, która ma też goły system Windows Server Core, no to na pewno by to nie trwało 2 sekundy czy tam 3 sekundy. Myślę, że nawet by to nie trwało 30 sekund, pewnie coś bliżej koło minuty, w zależności na jakim systemie by to było odpalone. Co więcej, to jest moja maszyna wirtualna, która działa sobie w Azure. No, w maszynie wirtualnej w Azure nie odpalicie maszyn innych wirtualnych. Kontener jak najbardziej już. Tak. Ja wykonałem sobie polecenie hostname, to znaczy, że zwróciłem nazwę komputera, która jest używana. To jest bardzo ważne z tego względu, że domyślnie Docker, jeżeli mu nie pokażemy jakichś parametrów, on będzie sobie losowo generował różne hostname, numery kontenerów, ID-ki i tym podobne rzeczy w różnych aspektach. O tym warto zwrócić uwagę. Natomiast z punktu widzenia dostarczania kontenerów na koniec dnia, to nie ma kompletnie znaczenia. One mogą być faktycznie losowo generowane i już. Jest polecenie docker.ps, które pokazuje aktualnie uruchomione kontenery. I jak widać u mnie, no pokazuje się, nic nie jest uruchomione, a niby przed chwilą uruchomiłem kontener. Otóż ja wykonałem polecenie hostname na komputerze, nie dałem żadnej informacji, że on ma działać dalej, to po prostu on wykonał mi to polecenie i się zamknął. Ten kontener już po prostu nie działa. O tym warto wiedzieć, natomiast z myślnikiem A mogę sobie zobaczyć, jakie w ogóle były uruchomione kontenery i są stworzone w moim systemie. I to jest dokładnie ten kontener. Czyli ja sobie wygenerowałem kontener, odpaliłem komendę hostname, on mi zwrócił tą komendę no i się zamknął. Natomiast jeżeli by tak miał działać serwer AES-owy, no to troszeczkę słabo by było z jakąś aplikacją tak naprawdę. Więc warto by było odpalić i żeby on istniał. No to weźmy jakieś polecenie docker run, nawet może to samo. I zróbmy jeszcze taki myk, że zrobię cmd. Co się dzieje? Odpalam nowy kontener i odpalam w nim polecenie tak naprawdę cmd. Zrobiłem jeden błąd, bo nie dałem jednej flagi. Flaga się nazywa IT, czyli tryb interaktywny. Czyli w tym momencie zalogowałem się do konsoli mojego kontenera. Normalnie jest pełna konsola. Widzę jakiś tam hostname, IP config, jest jakiś adres sieciowy dla tego komputera przyznany i tak dalej, i tak dalej. Czyli mogę się normalnie do kontenera dostać, tam nie ma żadnej magii, to jest standardowy system operacyjny. Wychodzę z niego, już jestem na poziomie mojego normalnego systemu, żaden kontener sobie nie działa. Nie można się dostać do Remote Desktop, tylko linia poleceń, nie bez przyczyny są tylko Nano Server i Windows Server Core. Zapominamy tak naprawdę o jakimkolwiek działaniu na GUI, tylko aplikacyjnie, tylko za pomocą jakichś mechanizmów automatyzacji możemy dostarczać tak naprawdę konfigurację kontenerów. Idziemy sobie dalej, odpalimy sobie jakiś kontener, który zawiera już mój system z IIS-em. I co tu zrobiłem? Dałem przełącznik w tym przypadku D, a nie IT. To D to znaczy, że jest odpalany w trybie demona, czyli on będzie w tle faktycznie cały czas chodził, nie dostaje się do sesji terminalowej, tu mi się całość zamyka, natomiast on faktycznie sobie w tle ten kontener, tu sobie działa, czyli jak zobaczymy sobie docker.ps, faktycznie kontener jest cały czas odpalony, mogę do niego znowu wejść, na przykład do cmd, coś tam skonfigurować sobie i jest fajnie. Więc o tym trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy na chwilkę wchodzić, to jest przełącznik IT, czyli tryb interaktywny D, żeby gdzieś tam w tle działało. Uwaga, jeżeli nawet wykonaliśmy polecenie z przełącznikiem D, już nie widzę D, i nasze polecenie nie będzie działało tak naprawdę ciągle, i tak taki komputer się zamknie. Czyli musimy podtrzymać tak naprawdę jakiś proces, który jest odpalony, żeby to miało sens. Na koniec dnia tak naprawdę nie jest odpalany tam cały system operacyjny, jest odpalany dokładnie tylko ten proces, który wskazaliśmy. No i pytanie, czy w trybie interaktywnym, czy w trybie jakiegoś tam demona. Zróbmy sobie kolejny jakiś demo. Docker run. Weźmy może... Proszę? Jest polecenie docker exec, podaje nazwę istniejącego kontenera albo ID, i tam wchodzę. Weźmy jakiś tu już z konkretną nazwą, przepraszam. NK. Nie pomyliłem się? Nie. Dobra. Name. I to jeszcze miało być. No, literówka. Tak, jest coś odpalo. Nie, to nie mój kontener. Dobra, zróbmy tak. Będzie łatwiej przez copy-paste'a. Swoją drogą, wszystkie przykłady, które tu podaję, są na moim GitHubie, więc Państwo mogą sobie publicznie je wszystkie ściągnąć. Jest tam kilka przykładów, łącznie z moim demo skryptem. Dobra, co tak mi to działa? Się coś przymuliło? Okej, jakby już lepiej. Coś dziwnie mi net przymulił. Jestem z remote desktopem podłączony. Trudno. Okej, będę może tutaj omawiał po kolei. Tutaj odpalamy sobie kontener w trybie demona, faktycznie, któremu wymuszamy nazwę konkretną, czyli już nie, żeby sobie domyślnie tam generował jakąś nazwę, czyli faktycznie jest nazwa po stronie i kontenera, i hostname'u. Mapujemy port, że lokalny port mojego hosta, 80, ma być zbindowany z portem 80 mojego kontenera. Pokazuję sobie jakiś tam obraz, który ma zostać użyty, i następnie wykonuję polecenie cmd, żeby faktycznie tam coś się działo. No to dawaj. CLS, wyczyśćmy to, OK. I teraz tak, ten kontener ma wygenerowany jakiś adres IP, natomiast jest to zbindowane z moim hostem. Mój host jest wystawiony na porcie 80 na świat. To jeżeli ja wejdę na jego publiczny adres, to jest mój dokładnie ten adres, to powinienem mieć widoczny to, co jest na porcie 80 zamapowane, no i w tym kontekście akurat faktycznie jest to ten kontener. Zwykły, standardowy IIS. Ja go zamknę. 01, zatrzymamy. No i po odświeżeniu tak naprawdę on powinien myśleć i finalnie się strona nie powinna w żaden sposób załadować. Natomiast zróbmy coś fajniejszego. Odpalmy sobie, tego nie potrzebuję. Nie wiem, dlaczego mi to tak zwolniło, no trudno. Coś fajniejszego. Muszę nowy, niepotrzebnie zamknąłem. Kontener, jeszcze raz. Weźmy sobie dwójeczkę. Oj, to jest dokładnie to, co pan pytał, polecenie docker exec, podajemy nazwy kontenera, do czego chcemy, i wchodzimy do już uruchomionego kontenera. W tym przykładzie to będzie dwójka. Nie wiem, to trzeba sprawdzić, szczerze nie wiem. Okej, jesteśmy w CMD, ale wydaje mi się, że nowe, bo to jest per tak naprawdę sesja połączeniowa. Usuńmy standardowy plik z IIS-a. Wygenerujmy nowy. No. Copy. Paste. OK. Odświeżmy tą stronę. O. No i to dokładnie ten plik, który w locie sobie podmieniliśmy, tak? Więc to sobie działa na żywym organizmie. Dobra, tego nie będę pokazywał. Dockerfile. Dockerfile to jest bardzo ciekawa rzecz. Najprostszy Dockerfile, na przykład właśnie za IIS-em. Mówię, że mój kontener ma opierać się o mój bazowy obraz, w tym przypadku Windows Server. Label to są jakieś tam informacje tylko dla mnie, to nie mają żadnego znaczenia. Akurat to dałem DSC. Następnie ma być wgrany plik, który ma przygotowany IIS DSC PowerShell do takiego katalogu i wykonanie tego tak naprawdę pliku. Mój plik PowerShell DSC to jest Desired State Configuration, to jest to tak naprawdę deklaratywny opis w postaci pliku PowerShellowego, co ja oczekuję od systemu operacyjnego. Jak sobie otworzę ten plik PowerShell DSC, to faktycznie, że na mojej maszynie ma być, muszę mieć pewność, że istnieje web server i dodatkowo jest framework 4.5. No i jak takie kontener, który nie istnieje, ma zostać powołany na podstawie tych plików, które ja przygotowałem? Otóż jest polecenie, które nam kompiluje na podstawie tego Dockerfile'a właśnie taki obraz kontenerowy i do tego służy polecenie docker build. Podajemy sobie te ewentualnie, jeżeli chcemy to jakoś nazywać, następnie w jakim katalogu to wykonamy. Jeżeli będę w tym katalogu, to w zasadzie jeszcze Visual Studio Code ma bardzo fajną opcję. Dla uproszczenia i przyspieszenia mogę po prostu prawy klik na Dockerfile i build image, wykonać takie polecenie i zostanie to taki plik przygotowany. No i faktycznie te wszystkie polecenia w Dockerfile'u są wykonywane, taki kontener jest przygotowywany i będzie odłożony do repozytorium lokalnego jako obraz. Muszę, widzę, przyspieszyć, bo tamkowi nie dam czasu. Dobra, to niech się tylko ten obraz skończy. To jest dokładnie ten, bo ja nie nadawałem żadnego tagu i tak dalej. Mój obraz, który jest tutaj, a nie, jeszcze się nie skończył, jest step trzeci wykonywany. Dobra, to niech sobie idzie tam w tle, na koniec dnia uzyskamy tak naprawdę kolejny obraz, który będzie w moim lokalnym repozytorium. Natomiast można zrobić w Dockerfile bardziej fancy rzeczy i tu mam akurat przykład, przygotowany plik Dockerfile, który nam, o, nie widać go całego, no, dawaj do góry, który znowu na podstawie Windows Server Core dociągnie nam dynamicznie pakiet redystrybucyjny od C++, bo jest wymagany dla PHP, dociągnie nam instalację Apache, dociągnie nam PHP, skonfiguruje to wszystko, przykopiuje mój gotowy plik config httpd i na koniec odpali proces właśnie Apache, który sobie będzie nasłuchiwał. Czyli mogę dynamicznie przygotować od zera tak naprawdę całą konfigurację mojego systemu. To odpalę, niech sobie idzie gdzieś tam w tle i faktycznie będzie się taki kontener budował. To niech sobie tam idzie. Czyli ja faktycznie zwykłymi poleceniami mówię po kolei, co ma się wykonać, jak ma się mój kontener przygotować. Czyli jeżeli mam przygotowane jakieś wcześniej pliki, które są na zewnątrz, je też mogę wpychać do tego kontenera. Dobrze, to niech sobie to idzie. Compose'a to będzie Tomek pokazywał. Natomiast mówiłem o rejestrze. Pokażę pewien case, jak posługiwać się rejestrem w kontekście Dockera. To będzie oczywiście Azure Container Registry. Jest polecenie Docker Login, następnie podajemy adres do kontenera, do którego chcemy się dostać, jakieś tam poświadczenia. Hasło sobie zaraz zmienię, więc mogą Państwo go je spokojnie spisywać. No i zobaczmy, jak takie kontenery wyglądają po stronie Dockera. No, dawaj. Pyk. Klik. Wyjątkowo nie chcę mi kopiować. Jeszcze raz. O, lepiej. No, zalogowałem się, jest fajnie. Następnie, to już nie będę, natomiast mogę sobie zrobić różne push do mojego obrazu dockerowego, pull takiego obrazu dockerowego. I co jest ważne, nie będę już tego pokazywał. W momencie, kiedy chcemy przygotowany kontener lokalnie wypchać na rejestr, ja muszę najpierw otagować mój lokalnie stworzony kontener ładnym tagiem, który się zaczyna nazwa mojego rejestru, coś tam, ewentualnie w jakimś katalogu, nie musi być, natomiast ważne jest kluczowe nazwa pełnego mojego rejestru. Jeżeli ja go otaguję tak lokalnie i wykonam następnie operację docker push już z nazwą otagowanego lokalnie mojego imidżu, to on dopiero zostanie wypchnięty na rejestr kontenerowy. RMI to jest usuwanie rejestru, pull to jest pullowanie standardowo. Następnie odpalenie już się posługuje tymi nazwami dockerowymi. No w międzyczasie tu widzę, że sobie tam idzie, sobie run tasków idzie, no i fajnie. Zobaczmy jeszcze nasze imidże. Coś tam się pomału faktycznie tworzy. W zasadzie to ja mogę ostatnią rzecz zrobić, które mam odpalone, te są ok, muszę wszystkie pozabijać, niestety, gdzie to? To... Jeszcze ostatni. I odpalimy sobie dokładnie ten kontener i zamapujemy go na port 80, czyli za naszym Apachem. No, gdzieś tu było, o jest. Akurat taki obraz wcześniej zbudowałem. No, wyjątkowo nie chcę mi kompiować. Pytanie dlaczego? Poszło. Chyba się udało. No to zobaczmy naszą stronę, jak ją odświeżę. Okej, faktycznie jest przekierowany port 80 na mój obraz kontenerowy, czyli tam jest Apache odpalony z naszym PHP-em. Dobra, i z mojej strony to wszystko. Dalsza część. Tomek?
Dobra. No to teraz tak. Skoro już zobaczyliśmy mniej więcej, jak ten cały Docker funkcjonuje, no to teraz trzeba zobaczyć, jak on będzie działał z perspektywy czystego, w zasadzie środowiska deweloperskiego. Bo teraz proszę pamiętać o jednej rzeczy. Nie zacznę tutaj od, przepraszam, trywialnej rzeczy. Założymy nowy projekt. Nawet nie będziemy z istniejącego korzystać, tylko zaczniemy nowy byt, tylko że ja będę złośliwy, nie zakładam .NET Core'a, którego używaliście, tylko zużyję poczciwą aplikację webformsową. Ktoś jeszcze używa webformsów? W ten sposób udało się uruchomić nawet mi .NET'a 2.0. No teraz tak, w momencie, kiedy myśmy mieli tutaj Windows Container, ten kontener w Server Core spokojnie uruchamia pełny .NET Framework. W związku z tym ja teraz z poziomu normalnego Visual Studio sobie spokojnie mogę włączyć tutaj opcję Docker Support. Ja teraz działam na Windows Server 2016, natomiast żeby nie było, analogiczną rzecz można robić na Windows 10, tylko wtedy ten Docker troszkę inaczej wygląda i ma jedną funkcję, którą Windows Server nie ma na razie, mianowicie ma możliwość przełączania się pomiędzy Linuxowymi a Windowsowymi kontenerami. No ale to jest, jak mówię tylko chwilowo. W każdym razie, tutaj mi się uruchomił się rzeczony program. I teraz tak, co ja mam w Dockerfile? Dokładnie to, co Darek mówił. Weźmiesz sobie Microsoft ASP.NET, czyli coś, co dziedziczy z IIS-a, czyli coś, co dziedziczy z Windows Server Core. Potem będziesz miał argument źródło, po czym tak naprawdę przejdziesz do folderu inet.pop.wwroot i po prostu źródło skopiujesz sobie do gdzieś tam. Dobra. No to to jest tyle, czyli mógłbym sobie taki kontener zrobić, ale właśnie tu mi z pomocą przychodzi Compose, który mówi, no dobrze, ale w ramach Compose to ty sobie weźmiesz obraz tak nazwiesz, kontekst będzie twój, twój plik Dockerfile będzie taki, a dodatkowo w ustawieniach dla debugingu na przykład sobie weźmiesz źródło z tego miejsca, które jest zmienną, po czym ustawisz jeszcze kilka dodatkowych plików, o których za chwilę powiem. No bo co? Ja potrzebuję debugger, ja potrzebuję milion rzeczy, żeby w ogóle ta moja infrastruktura w jakiś sposób zadziałała. Jako źródło do debugowania jest ustawiony właśnie Docker i wybrany projekt Docker Compose, ale z punktu widzenia operacyjnego ja sobie mogę w default SPX, a może nie tu, tylko o tutaj, spokojnie ustawić grzecznie pułapkę. No i teraz ten Docker uruchamiam, on mi teraz buduje obraz, składa, montuje mi MSV Mona. Zresztą zobaczycie zaraz, że on chwilę poczeka, zanim mu się ten MSV Mon podniesie. No, to szybko tu pójdzie. O. Uruchamia polecenie wystartowania właśnie rzeczonego MSV Mona, żeby mi to działało i zaraz Visual Studio się do niego podłączy. Czyli zobaczcie, z perspektywy deweloperskiej Docker jest no od procesem, do którego podłączam mój program, mój debugger. Nic nadzwyczajnego, proszę bardzo, nawet zadziałała pułapka. No wszystko pięknie, czyli mamy działającą pięknie stronę www, w klasycznym ASP.NET, no, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. No dobra, no to teraz drugi problem. No ale moja baza, moja aplikacja składa się z bazy SQL-owej plus jakiegoś frontendu. Załóżmy prosta dwuwarstwowa aplikacja, bez żadnych tam wynalazków tutaj do zrobienia. Teraz to ja mogę zrobić coś takiego. Tylko tutaj to niestety trzeba będzie poobserwować już kawałek skryptu, bo ja nie dam rady na żywo tego wszystkiego pokazywać. Kozomit jeszcze uruchomię i tak dalej. Teraz ja uruchamiam tu program. Mówię, że tam jakie jest hasło, akceptuję EULE oraz montuję tutaj folder, mówiąc, że mój plik, mój folder lokalny, w którym siedzi mi moje coś, ma być widziane jakoś CTMP. Po czym przekazuję do kontenera, akurat tutaj ze SQL serwerem Express, że on ma automatycznie dołączyć bazy, które siedzą w folderze CTMP NordwindMDF i CNordwindLoggedLDF. Czyli zaraz. Czyli ja mam tu fizycznie postawione pliki bazodanowe, które zostały mi po prostu podmapowane przez tego Dockera jako zawartość. Kontener jest po prostu pojemnikiem na uruchomiony kod. Tylko tyle, nic więcej. No i w tym momencie to ja mogę robić nawet brzydkie rzeczy. To znaczy, tutaj na razie jeszcze do Docker Compose nie doszliśmy, ale ja mogę teraz sobie zrobić drugi kontener, który mi się uruchomi, który będzie się po prostu przez interfejs sieciowy komunikował z innym kontenerem. Czyli podchodzę tak bardzo ręcznie po deweloperskiemu, on mnie zaraz zabije, bo tak się nie powinno robić. Ale chodzi mi o to, żeby Państwo sobie zrozumieli, że można po prostu traktować, ja tutaj mam adres IP tego mojego kontenera, któremu wydaje normalne, uczciwe polecenie, połącz mi SQL Data Connection, no szybciej to zrób. No wiem, że ty wczytujesz tutaj kilka rzeczy, bo przyjechałem myszką nad tobą. No. Tak, wiem, dobra, F5, pójdź dalej. Proszę bardzo. O. Wynik się zaraz pokaże, zaraz baza nam zadziała, a tak naprawdę wszystko jest możliwe tylko dzięki temu, że ja poprosiłem Dockera, powiedz mi, pod którym IP to siedzi. No i teraz, dlaczego mówię, że to jest zły sposób? No bo ja teraz to robię wszystko ręcznie, ale mogę tymi ręcznie sznurkami powiązać i wtedy Docker jest po prostu dla nas lekką maszyną wirtualną. Natomiast, ponieważ mam 2 minuty, więc dużo rzeczy się więcej nie da zrobić, natomiast my możemy zrobić tego typu pojemnik Docker Compose, który powie, no właśnie, składasz się z dwóch kawałków. Pierwszy twój kawałek to jest jakaś baza danych. I ta baza się nazywa DB. Potem składa się web, ale do tego weba przekażesz parametr, który mówi, że tutaj się łączysz z czymś, co się nazywa DB. A ponieważ wszystko siedzi w NAT-cie, więc nie ma żadnych problemów, żeby to po prostu ze sobą rozmawiało. Czyli zaraz, co ja właśnie tu robię? Dzięki temu, że ja używam właśnie tego Docker Compose'a, ja jestem w stanie wrzucić bazę, plik bazy mieć na zewnątrz i na przykład bazować na jakichś Redirolach czy Visual Studio Tools for Database Professional, żeby generować ten plik MDF-LDF. Potem uruchomić to w jednym kontenerze, uruchomić moją aplikację w drugim kontenerze, posprzątać i już. Czyli tak naprawdę my mamy bardzo łatwe środowisko z wielu klocków, które możemy sobie złączyć, w jednym miejscu umieścić i jakoś razem wszystko zrobić. I teraz dalej. Web API oddzielnie od serwera www. Kilka warstwy web API. W ten sam sposób jesteśmy w stanie sobie zamodelować. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą niestety nie zdążę pokazać, ale to tylko chociaż może opowiem, dlatego że jeżeli my chcemy pójść z tym na produkcję i mamy tak skonteneryzowaną aplikację, to z perspektywy operacyjnej jest kompletnie obojętne, gdzie ja to będę wrzucał. Dlatego, że ja mogę sobie tutaj założyć coś, co się nazywa Azure Container Services. W tym Container Services na przykład sobie założyć Swarma, który technicznie będzie postawiony na VM Scalesecie w Azure i po prostu będzie pojemnikiem na wiele po prostu kontenerów działających obok siebie i będziecie mieli w tym momencie tylko inny endpoint do zrobienia deploya kontenerowego i już macie aplikację działającą w produkcji. A przy okazji, co Swarm zapewni? Po pierwsze, można uruchomić kontener w kilku kopiach. Można zapewnić, żeby te kilka kopii było rozproszonych po różnych maszynach, czyli mamy od razu wysoką dostępność. Potem niestety musi przepuścić to przez jakiś load balancer. W związku z tym my przed tym VM scale setem, tutaj są agenci publiczni, prywatni, wiele tych agentów może być, ale stoi sobie po prostu uczciwy load balancer. Jak ja na nim wypuszczę port 80, to dobrze, jak nie wypuszczę, no to nie będzie dostępu z zewnątrz, więc o tym trzeba pamiętać. Jedno to jest sieć w środku pomiędzy kontenerami, a drugie to jest dobranie się do tej sieci na koniec. Ale dzięki tej konteneryzacji, dzięki temu, że myśmy sobie zrobili instrukcję ułożenia naszej aplikacji, my mamy bardzo prostą możliwość, która pozwala nam łatwo przenieść potem taki software na produkcję. I teraz ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, tylko w zasadzie, a jeden slajd chcę pokazać, że generalnie z perspektywy wielu maszyn Docker zachowuje się tak samo, dlatego że w nim jest coś takiego, co się nazywa tryb Swarm, który po prostu powoduje, że mamy coś, co się nazywa Network Overlay, który powoduje, że pakiety są przekierowywane zgodnie z tą definicją połączeń pomiędzy kontenerami, a niekoniecznie tak, jak fizycznie one przebywają. Dotnet Overlay od pewnego czasu jest wspierane też na kontenerach Windowsowych, dotychczas to była tylko możliwość kontenerów Linuxowych. Natomiast generalnie reszta pracy jest taka sama, więc tu jest jeszcze jedna zaleta, niestety nie zdążymy tego pokazać, że tak samo się zachowuje aplikacja wielokontenerowa na jednej maszynie, jak i na klastrze swarmowym. Czyli my bardzo silnie możemy testować to lokalnie i uruchamiać to gdzieś dalej. Przełączamy się na twojego Kubernetesa?
To jest.
No właśnie. To jednak pokazujemy.
Tomek mówił o Swarmie, natomiast to jest na przykład Google'owy Kubernetes, który jest odpalony właśnie jako Azure Container Services. Z punktu widzenia endpointa, czy to właśnie będzie Kubernetes, Swarm, czy DCOS, kompletnie nie ma znaczenia, czy nawet nasz Service Fabric.
A właśnie, zapomnieliśmy, orkiestratorem wspaniałym jest Service Fabric.
Dokładnie. Nie ma kompletnie znaczenia. I tu jest akurat przykład, wdrożyłem zwykły, najprostszy Hello Nginx, czyli zwykły serwer Nginx-owy, który jest na eksternalowym porcie wyprowadzony, na porcie 80 i całą tą orkiestrację wyprowadzenia, ułożenia tego na klastrze i tak dalej zadbał mi faktycznie Kubernetes. No i tu jest na tym porcie faktycznie to wyprowadzone. Koniec. Natomiast co jest ważne, z punktu widzenia developmentu robicie standardowe polecenia, żeby dostarczyć taką aplikację, natomiast już dział operatorski jest w stanie przechwycić sobie ten Docker file, dopisać ewentualnie jakieś tam security, cokolwiek i tak dalej i następnie to już wdrożyć na kontenery jako produkcyjne.
Dobra. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na 12-minutową przerwę. Kolejna